Kiedy w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło pierwsze wypłaty z programu 500+, politykom obozu władzy wydawało się, że tym ruchem pozyskali wyborców już do końca świata i o jeden dzień dłużej. Że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić przez kolejnych kilka kadencji. Będziemy rządzić długo, mówił w 2017 roku Jarosław Kaczyński i dodawał z uśmiechem, że wicepremier Mateusz Morawiecki mówi, że co najmniej do 2031 roku, ale szanowni państwo, to defetysta, śmiał się prezes Prawa i Sprawiedliwości. To przekonanie o potędze zostało ugruntowane bardzo mocno w 2019 roku. Najpierw opozycja przegrała teoretycznie najłatwiejsze dla niej do wygrania wybory, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, triumfowało Prawo i Sprawiedliwość. I po tych wyborach na wiosnę 2019 roku PiS rozpoczął właściwie lekki marsz po drugą kadencję. I faktycznie jesienią 2019 roku ta druga kadencja została wzięta, a PiS marzył o potędze. Tyle, że dosłownie kilkanaście tygodni później nadjechali jeźdźcy apokalipsy. Najpierw pandemia, potem inflacja, wojna oraz kryzys energetyczny. Uginający się pod ciężarem tych wszystkich kryzysów PiS coraz mocniej zdaje sobie sprawę, że jest wyczerpany władzą i nie ma zdolności do przyspieszenia i że nadchodzi czas, kiedy trzeba będzie się żegnać z władzą, że nadchodzi kres ich rządów. Na razie nastroje usiłuje uspokajać sam prezes Jarosław Kaczyński, który w Radomiu ostatnio uspokajał, że nie wszystko jeszcze stracone.
Jak mi się wydaje, opozycja doszła do wniosku, że może zima będzie tym momentem decydującym, że używając najprostszego, potocznego języka, my się na zimie wywrócimy. Otóż, szanowni państwo, nie wywrócimy się na zimie.
Ale nie tylko o zimę tutaj chodzi, o dostępność oraz ceny węgla, bo tych problemów jest całe mnóstwo. Można zaryzykować stwierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość dźwiga na plecach olbrzymi worek z wieloma problemami. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ta zasada w obozie Zjednoczonej Prawicy od dawna już nie obowiązuje. Raczej w trendach jest inna maksyma, bellum omnium contra omnes, czyli wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Zjednoczona Prawica jest na wewnętrznej wojnie ze sobą i to takiej, że aż wióry lecą. Po pierwsze, nieustanny jest konflikt między koalicjantami, czyli między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. Od wyborów 2019 roku, kiedy to Zbigniew Ziobro, mając 20 szabel, decyduje o tym, czy Jarosław Kaczyński ma sejmową większość, czy jej nie ma, te stosunki są złe i w ostatnich miesiącach nic nie wskazuje na to, by miały kiedykolwiek jeszcze ulec poprawie. Zbigniew Ziobro buduje swoją samodzielną pozycję polityczną w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości. Chce prezentować swoją Solidarną Polskę jako lepszy PiS, bardziej radykalny, ideologiczny, prawicowy, zaangażowany, tak naprawdę PiS prawdziwszy, bardziej zbliżony do tej partii, która powstawała w 2001 roku i trwała później. Oczywiście najpoważniejszy konflikt między PiS-em a Solidarną Polską dotyczy kwestii KPO, praworządności i Brukseli. Nawet jeżeli pojawiają się takie momenty w życiu Jarosława Kaczyńskiego, kiedy zaczyna deklarować, że jest gotowy do rozmów z Brukselą i że Prawo i Sprawiedliwość jest elastyczne, to zawsze wówczas po takich słowach na scenę wychodzi Zbigniew Ziobro i zaczyna urągać PiS-owi, że ów zamierza sprzedać naszą suwerenność, niepodległość Unii Europejskiej, którą tą Unią zarządzają oczywiście Niemcy z Berlina. Więc Jarosław Kaczyński jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry, czego oczywiście nie może zdzierżyć, ale co naturalnie musi tolerować, bo jeżeli nie Zbigniew Ziobro, no to konsekwencją jest rząd mniejszościowy, który już w ogóle nie będzie miał żadnego ruchu. Po drugie, Prawo i Sprawiedliwość kłóci się też między sobą. To też jest konflikt, który ma już tradycję wieloletnią i toczy się on między frakcją Mateusza Morawieckiego, a frakcją tych polityków, którzy trwali przy prezesie Kaczyńskim od wielu już lat. Niektórzy nawet jeszcze w ramach Porozumienia Centrum, inni dopiero od pierwszego PiS-u od lat 2005-2007. Mateusz Morawiecki, jak zapewne Państwo pamiętają, dołączył do PiS-u dopiero po wygranych przez PiS wyborach w 2015 roku i od tego momentu nieustannie jest uznawany za człowieka nowego w tym środowisku, który to w dodatku homo novus dostąpił w błyskawicznym tempie najwyższych zaszczytów, bo jest i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, no i oczywiście od niemalże 5 lat premierem z ramienia tegoż ugrupowania. Politycy z tego starego obozu, na przykład Beata Szydło, była premier, Elżbieta Witek, Jacek Sasin i wielu, wielu innych, jest w kontrze do Mateusza Morawieckiego i robi wszystko, żeby jego pozycja w PiS-ie uległa osłabieniu. Pamiętamy działania latem tego roku, kiedy w Ministerstwie Aktywów Państwowych u Jacka Sasina zbierali się spiskowcy, którzy usiłowali przekonać prezesa PiS-u, by jednak wymienił Morawieckiego na kogoś innego, na przykład na Mariusza Błaszczaka albo jakąś inną personę, byle nie Morawiecki. To się wówczas spiskowcom nie udało, choć w ich spotkaniach uczestniczył sam Kaczyński i był o tych spotkaniach informowany, ale wówczas zdecydował się na dalsze trwanie Morawieckiego u steru rządu. No ale oczywiście spiskowcy nie złożyli broni i usiłują nadal wygrywać swoje interesy w kontrze do coraz bardziej osłabionej frakcji Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki, oskubany ze swoich ludzi, ostatnio stracił także ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, został odwołany w końcu z KPRM-u Michał Dworczyk. Właściwie nie ma już sił, by się bronić i wisi na decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Odpryskiem tychże walk była ostatnio sprawa budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Mateusz Morawiecki i jego ekipa chcieli dopiąć kontrakt z Amerykanami, ale równolegle swoją grę prowadził, jakżeby inaczej, Jacek Sasin, który postawił na projekt biznesowy, komercyjny przy współudziale biznesu prywatnego oraz Koreańczyków, ale oczywiście pod auspicjami Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dużo zachodu zabrało Morawieckiemu, by zablokować przed dopięciem umowy z Amerykanami podróż Jacka Sasina do Seulu. Ostatecznie to się udało, ale efekt był taki, że właściwie teraz mowa o dwóch projektach. Jeden wspólnie z Amerykanami, rządowy, i drugi właśnie komercyjny, który cały czas monitoruje i prowadzi Jacek Sasin. Więc nawet w takich sprawach fundamentalnych i kluczowych nie ma zgody wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości. Różni politycy wygrywają swoje różne sprawy i interesy. I wreszcie po trzecie, nie ma także jakiejś dobrej atmosfery między takimi okazjonalnymi koalicjantami, tak to ujmijmy i podliczmy wszystkie szable, jakimi dysponuje Prawo i Sprawiedliwość. W klubie Prawa i Sprawiedliwości, tym parlamentarnym, jest 228 osób. PiS jest wspierany przez dwóch posłów niezrzeszonych, to daje już 230 szabel, oraz koło poselskie Polskie Sprawy, to kolejne 3 osoby, łącznie 233 osoby, czyli 2 osoby ponad wymaganą większość sejmową. Od końca września tego roku nie wspiera Prawa i Sprawiedliwości koło poselskie Pawła Kukiza, to są 3 osoby łącznie z Pawłem Kukizem. Kukizowi nie podoba się to, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce uchwalić ustawy o sędziach pokoju. Zresztą resort sprawiedliwości, tutaj akurat z Ministerstwem Sprawiedliwości trudno się nie zgodzić, uznał, że sędziowie pokoju są niezgodni z polską konstytucją, a w ogóle to można wprowadzić tego typu aktorów do wymiaru sprawiedliwości dopiero po spłaszczeniu struktury sądownictwa. To jest kolejna reforma, którą chciałby uruchomić Zbigniew Ziobro. PiS się na to nie godzi, a Bruksela oczywiście gorąco by protestował. protestowała, ponieważ to w ogóle już zniszczyłoby wymiar sprawiedliwości do cna w naszym kraju. Więc Paweł Kukiz nie wspiera Prawa i Sprawiedliwości, nie eliminuje w ten sposób większości sejmowej PiS-u, ale no, pozbawia Prawo i Sprawiedliwość takiego komfortu, bo zawsze lepiej mieć więcej szabel niż, rzecz jasna, mniej. Tak czy owak, konkludując już ten wątek, można powiedzieć, że im badania sondażowe będą gorsze dla Prawa i Sprawiedliwości, a ostatnio pojawiło się takie badanie, które dało pierwszeństwo Platformie Obywatelskiej, sondaż Kantar Public, koszulkę lidera PiS oddał Platformie po raz pierwszy od wielu, wielu lat, to im gorsze będą takie sondaże, tym większe będą wewnętrzne napięcia w obozie władzy i tym gorętsza będzie bratobójcza wojna. To, co się dzieje wewnątrz obozu władzy, jest też reakcją na to, co na zewnątrz, a nad czym rząd absolutnie nie panuje. Oczywiście chodzi o sytuację finansową i gospodarczą naszego kraju. Wystarczy spojrzeć tylko na jeden wskaźnik – rentowność polskich obligacji. Im ona jest wyższa, tym gorzej dla naszego kraju, bo to oznacza, że pożyczamy pieniądze na coraz wyższy procent i że za obsługę długu płacimy coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że inwestorzy, ci, którzy ewentualnie chcą nam pożyczać pieniądze, patrzą na politykę fiskalną i monetarną naszego rządu i banku centralnego i myślą sobie tak. Narodowy Bank Polski nie robi wystarczająco wiele, żeby zdusić inflację. Tymczasem rząd robi wiele, by ta inflacja była coraz wyższa. A zatem taka transakcja z polskim rządem jest ryzykowna. Stąd też musimy policzyć sobie za te pożyczone pieniądze wyższy procent, większe odsetki. To oczywiście kosztuje budżet państwa, czyli nas wszystkich podatników. Wprawdzie premier ostatnio uspokajał, że rząd zrobi wszystko, żeby zmniejszyć inflację, żeby ustabilizować polską walutę i żeby przekonać inwestorów, że polski budżet jest stabilny i przewidywalny.
Staramy się, by ta kumulacja kryzysów nie spowodowała jakiejś wielkiej katastrofy. Pokazujemy, że poprzez odpowiednie zarządzanie kosztami dla przedsiębiorców, można prowadzić taką politykę, że bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie.
Ale sytuacja wygląda tak oto, że inflacja w październiku jest na poziomie niemalże 18%, a może być, tego spodziewają się eksperci, jeszcze wyższa, że złotówka słabnie w stosunku do euro, dolara i franka i wreszcie, że projekt budżetu na 2023 rok jest wyłącznie fasadą, ponieważ rząd wyprowadza większość wydatków poza budżet do rozmaitych funduszy i tym samym poza kontrolę parlamentarną. Inwestorzy wszystko to widzą i na to właśnie reagują. Zagrożony utratą władzy PiS wykonuje w ostatnim czasie coraz więcej gwałtownych ruchów. Najpierw została do laski marszałkowskiej wniesiona ustawa tak zwana abolicyjna, która miała znieść odpowiedzialność tych wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy wiosną 2020 roku bez żadnej podstawy prawnej przekazali Poczcie Polskiej spisy wyborców przed niedoszłymi ostatecznie do skutku wyborami kopertowymi. Zapadł już pierwszy wyrok w tej sprawie. Sąd rejonowy w Wągrowcu wydał takie orzeczenie w stosunku do wójta gminy Wapno, który przekazał takie spisy wyborców Poczcie Polskiej. Ów wójt zawnioskował już do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie, no ale tą ustawą Prawo i Sprawiedliwość chciało ochronić przede wszystkim swoich, czyli pisowskich włodarzy lokalnych, bo przede wszystkim to pisowscy włodarze lokalni przekazywali tego typu informacje Poczcie Polskiej, przypomnę, bez podstawy prawnej. Ostatecznie ten projekt z Sejmu zniknął. Być może Prawo i Sprawiedliwość aktualnie nie ma większości do jego uchwalenia. Wieść gminna niesie, że Solidarna Polska postawiła swoje warunki. Drugim projektem ustawy, który pojawił się, a potem przepadł na śmietniku historii, był projekt ustawy określany przez opozycję mianem Butapren Plus, albo jak to mówił Donald Tusk, koryto na wieki. Chodziło o to, by zabetonować władze, czyli prezesów, zarządy i rady nadzorcze 5 spółek Skarbu Państwa, w tym tej najpotężniejszej, Orlenu, tak by nawet po zmianie władzy jesienią przyszłego roku te władze tychże spółek nadal trwały. Miało temu służyć powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego, w której na 5 członków, 4 wyłaniałby Sejm, czyli PiS, i prezydent, czyli PiS. I opinia tejże rady byłaby niezbędna do odwołania tychże prezesów, zarządów, rad nadzorczych po ewentualnej zmianie władzy. Oczywiście to by oznaczało, że Prawo i Sprawiedliwość, utraciwszy władzę, nie mając rządu, nadal sprawowałoby władzę poprzez swoich ludzi w tychże 5 spółkach Skarbu Państwa. A co to oznacza? To oczywiście oznacza możliwość zatrudniania w tych spółkach działaczy i polityków Prawa i Sprawiedliwości. To są gigantyczne budżety reklamowe, które można wydawać na przykład w mediach sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości. Byłby to po prostu taki rezerwuar pieniędzy i stanowisk dla PiS-u, który musiałby się z władzą i pozostałymi spółkami pożegnać. Ale ten projekt pojawił się, a potem został pod presją opinii publicznej i także chyba przy braku większości dla jego uchwalenia z Sejmu wycofany. Prawo i Sprawiedliwość nieustannie atakuje także swojego głównego konkurenta politycznego, czyli Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński nieustannie obraża lidera Platformy Obywatelskiej, objeżdżając kraj, wyzywając go niemalże od niemieckich agentów. Temu, czyli skompromitowaniu Tuska, służyło także ujawnienie zeznań Marcina W., współpracownika swego czasu Marka Falenty, odpowiedzialnego za nagrywanie polityków Platformy Obywatelskiej w warszawskich restauracjach w 2014 roku, który informował śledczych, że oto przekazał synowi Donalda Tuska, Michałowi, 600 tysięcy euro w reklamówce z Biedronki. Wprawdzie śledczy nie potwierdzili prawdziwości tychże zeznań Marcina W., ale to nie przeszkodziło Zbigniewowi Ziobrze, żeby te informacje opinii publicznej przekazać. No i wreszcie była propozycja skierowana do Donalda Tuska, by ten zmierzył się w debacie z Mateuszem Morawieckim. Lider Platformy odpowiedział, że chętnie zmierzy się z Jarosławem Kaczyńskim w takiej retorycznej potyczce, ale oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystali tę odmowę do obrażania Donalda Tuska, że oto w mało chwalebny sposób uciekł z pola potencjalnej bitwy. Im bardziej Prawo i Sprawiedliwość będzie atakowało swoich konkurentów politycznych, im gwałtowniejsze ruchy będzie wykonywało, takie ruchy, które miałyby na celu zabezpieczenie PiS-u na lata chude, czyli po utracie władzy, tym bardziej prawdopodobne będzie to, że PiS ma już świadomość, że z władzą trzeba się będzie wkrótce żegnać. To jest taki chyba najbardziej realny probierz tego, co Prawo i Sprawiedliwość na temat swoich szans wyborczych jesienią przyszłego roku myśli.